Nazywam się Przemysław Gajos i jestem senior support managerem w LTTM.
Takim podstawowym źródłem przychodów każdego twórcy są zarobki z reklam, które są wyświetlane na YouTubie. To tak naprawdę zależy od wielu czynników, jeżeli chodzi o przychody z tychże reklam. Bo tak naprawdę wierzę, że są okresy, w których zagęszczenie tych reklam na YouTubie jest dużo większe, jak na przykład w grudniu z racji okresu świątecznego. I wtedy rzeczywiście twórcy mogą więcej zarobić, chociażby z tego względu, że reklamy na YouTubie działają w systemie aukcyjnym, czyli jeżeli tych reklam jest po prostu dużo na YouTubie w jednym momencie, no to wtedy wyświetlenie takiej reklamy jest dla reklamodawcy trochę droższe, w rezultacie YouTuber więcej zarabia. Gamerzy często mają taki, powiedzmy, średni zarobek za 1000 wyświetleń, niższy niż na przykład twórczynie beauty, ale zarabiają więcej, ponieważ na przykład wrzucają częściej materiały.
Nazywam się Dominika Tuniewicz. W LayStudio zajmuję stanowisko Influencer Marketing Managera. Znając już tą bazę podstaw formy zarabiania na YouTubie, do tego właśnie dochodzą współprace płatne, kampanie, współprace barterowe, formy rozliczenia się z twórcami. Jedne są właśnie płatne, czyli finansowane. Barter polega na wymianie usługi lub przedmiotu za promocję. Ważna też jest przede wszystkim kategoria, w jakiej twórca działa, ponieważ twórcy lifestyle'owi ze względu na szeroki zakres publikowanego kontentu, wiadomo, że też dostają zróżnicowane i częściej oferty od różnych klientów czy różnych agencji, ponieważ to też przechodzi wszystko przez albo klienta bezpośrednio, albo przez agencję. Więc tak naprawdę tych form zarobku jest bardzo dużo, ale wszystko tak naprawdę zależy od jakości i treści publikowanych kanałów.
Piotr Celiński, profesor w Katedrze Teorii Mediów, Wydział Dziennikarstwa i Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Każde środowisko kulturowe generuje jakieś zagrożenia. Każda technologia może być użyta w dobry lub nieco gorszy sposób. Ale zapewne nie jest to tak, że można by było powiedzieć o internecie, że to jest wyłącznie złe medium, a na przykład o telewizji czy o książce to są wyłącznie dobre media. Myślę sobie, że tu jest też jakby sprawa generacyjna, to znaczy bardzo często takiego osądu na młodych, że używają internetu i że to na pewno są głupoty, dokonują starsi, którzy są przyzwyczajeni do innych kompetencji medialnych. Oni wolą no właśnie gazetę, płytę, wolą nawet telewizję i kino, a taki rozproszony, bardzo dynamiczny internet jest to dla nich coś zupełnie niewyobrażalnego i bardzo często się po prostu tego najzwyczajniej po ludzku boją. I ten strach projektują potem na młodych ludzi, którzy ewidentnie muszą być już zniszczeni przez internety.
Taką moją obserwacją jest, że każdy widzi w influencerach to, co chce widzieć i na przykład my, jako osoby współpracujące stale na co dzień z influencerami, mamy wbrew pozorom o nich dobre zdanie. Jak spojrzymy w szerszej perspektywie, to mamy masę fantastycznych kampanii edukacyjnych, proekologicznych, prozdrowotnych, które my w ramach naszej sieci przeprowadzaliśmy, gdzie tak naprawdę promuje się same dobre praktyki, to takie uniwersalnie dobre, jak chociażby ekologia, czy zachęcanie do cyklicznych badań. No i jeżeli pewne osoby nie będą dostrzegały takich rzeczy, no to wiadomo, a sprawa, że zawsze będą widziały te złe aspekty. Tak naprawdę moim zdaniem ta krytyka influencerów jest często przesadzona. To jedno skandaliczne zachowanie danego twórcy, no jednak oddziałuje na całą branżę. To jest coś, z czym ja się zawsze staram walczyć, kiedy rozmawiam z różnymi osobami, które gdzieś to wytykają, no bo zawsze się znajdzie w każdej grupie osób, w każdej grupie zawodowej i tak dalej, jakaś czarna owca. To jest naturalna rzecz, a też są badania naukowe przeprowadzone w Wielkiej Brytanii na temat wpływu mediów społecznościowych na młode osoby i właściwie YouTube jest jedyną platformą, która ma pozytywny wpływ na młodzież. Czy Instagram, czy Facebook mieli ten czynnik na minusie, natomiast YouTube ma pozytywny wpływ.
Jeżeli chodzi o obsługę menedżerską, tak naprawdę przechodzimy proces od momentu, kiedy wpływa zapytanie na temat współpracy, aż do momentu finalizacji i rozliczenia danej współpracy. Czyli tak naprawdę jesteśmy wsparciem dla twórcy, zaczynając od negocjacji z klientem, od ustalania szczegółów danej współpracy, jakie świadczenia będą w tą współpracę wchodzić, jaki będzie zakres wykorzystania wizerunku influencera, zakres wykorzystania danych świadczeń. Oferujemy swoje wsparcie merytoryczne, doświadczenia, ale również wsparcie kreatywne, ponieważ niektóre tematy czy współprace bywają ciężkie ze względu na produkt, w jaki sposób przedstawić produkt w publikacjach, tak żeby nie było to taką zwykłą reklamą. Przechodzimy też z twórcą przez proces organizacji umów, czyli oferujemy swoją pomoc prawną, tak naprawdę dostarczamy właściwie twórcy gotowy dokument, który jest potem z nim analizowany i ma on prawo nanieść swoje uwagi, które my potem zderzamy z naszym prawnikiem.
Jeżeli chodzi o samo dołączenie do naszej sieci, przede wszystkim my pomagamy kanałom rozwijać się. Wyszukując kanały do sieci, niezależnie czy to są kanały mniejsze, które dopiero startują, to są już takie kanały, które się rozwinęły i mają dosyć dużą własną publiczność, my staramy się pomóc im w optymalizacji ich twórczości i ich materiałów i ich kanału. Druga sprawa to też taka podstawowa optymalizacja pod przyzwyczajenia widzów, z tego względu, że algorytmy algorytmami, ale widzowie też mają swoje przyzwyczajenia, są pewne praktyki na YouTubie, które widzowie lubią, o których warto wspomnieć. Na przykład taką rzeczą jest po prostu harmonogram publikacji. Też staramy się pomagać w przypadku jakichś prac graficznych, tworzenia miniaturek. Dajemy dostęp do bardzo obszernej bazy muzyki.
W moim mniemaniu, owszem, wcześniej gdzieś te wymagania wobec twórców były może troszeczkę większe z tego względu, że było to coś nowego, tak? Ludzie nie byli przyzwyczajeni do takiej formy odbioru treści. Natomiast zastanowiłabym się mocno nad